Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
O przemocy wobec kobiet mówi się bardzo dużo, o przemocy wobec mężczyzn zdecydowanie mniej. Właśnie przemoc wobec mężczyzn będzie tematem dzisiejszej audycji Masz Prawo. Marta Nazarko, dzień dobry. Naszym gościem jest Adrian Mikołajewicz z Fundacji Maskulinum, moderator męskich kręgów w Białymstoku.
Witam serdecznie.
Według policyjnych statystyk zdecydowana większość ofiar przemocy domowej to kobiety, ponad 80%, mężczyźni kilkanaście procent. Ale wielu ekspertów podkreśla, że te statystyki są mocno niedoszacowane. Panowie nie zgłaszają, że są ofiarami przemocy. Dlaczego?
Wstyd. To chyba takie bardzo podstawowe słowo do tego, żeby to określić. Jest to uczucie, emocja, które tak naprawdę nabywamy w pewnym wieku, około 2-3 lat, a może nawet 4. Z pokolenia na pokolenie wstyd jest wykorzystywany przez rodziców do manipulacji dzieckiem. I ten wstyd jest w nas bardzo mocno zakorzeniony.
Takie zawstydzanie.
Tak, to ten wstyd. I on przez to, że jest bardzo często w nas wbijany, można powiedzieć, no powoduje w nas pewne takie automatyczne zachowania. I ten wstyd to nie dotyczy tylko i wyłącznie reakcji na to, żeby spojrzeć na to, że ja się wstydzę powiedzieć coś o swoich przeżyciach, tylko też z takiego drugiego punktu widzenia, że no jesteśmy wychowywani w taki sposób, żeby po prostu nie mówić.
To znaczy mężczyźni, chłopcy są tak wychowywani, żeby nie mówić? Dziewczynki chyba właśnie bardziej są skłaniane do wyrażania emocji.
Ale to jest
wciąż
w dziejach
tak
pokoleniowych.
Jest?
Tak, to jest taki stary schemat, który powtarzamy.
Stereotypy to jest jeszcze bardzo duża przeszkoda.
To dla mnie dosyć głęboki temat, dlatego że z tych stereotypów próbujemy jakoś wyjść. Próbujemy być po prostu bardziej otwarci na świat, czytać więcej w sobie emocji. I to, czym na przykład właśnie ja się zajmuję jako moderator męskich kręgów tutaj w Białymstoku, to też taka trochę narracja w tym stylu, żebyśmy zrozumieli, że nasze zachowania, które mamy w sobie, bardzo często mają podłoże tam, gdzie one są schematami przekazywane z pokolenia na pokolenie. Patrząc na mężczyzn i obserwując ich w swoim życiu, i tu mówię nie tylko o tym, co robię w fundacji, ale też swojego prywatnego życia, naprawdę bardzo rzadko spotykały mi się w dawnych latach sytuacje, w których mężczyźni potrafili o tym powiedzieć. Bardzo, bardzo rzadko. Ja naprawdę nie umiałbym sobie chyba ich przypomnieć teraz.
Bo taki stereotyp mówi o tym, że mężczyzna ma być silny, ma sobie radzić.
Nie płakać.
Nie płakać.
Trochę wyświechtane, ale tak. Bądź twardy. To taka główna narracja, przez co naprawdę no, mamy bardzo duże problemy my, mężczyźni.
Tak, z ogromną szkodą to się dzieje. Tak.
Bardzo często używam takiego odniesienia do tego, że jesteśmy w zbroi. Pod tą zbroją jest rycerz, jest mężczyzna. On ma po prostu na sobie, jak to się mówi w świecie psychologii, maskę. Ta zbroja w momencie, kiedy jest po trochę choćby zdejmowana, to są właśnie mężczyźni, którzy trafiają bardzo często do nas po to, żeby zacząć ją zdejmować trochę z siebie. Jest u nas w fundacji taka książka napisana przez Jacka Masłowskiego, Czasem czuły, czasem barbarzyńca.
Prawda o mężczyźnie, tak? Trochę czuły, trochę barbarzyńca.
Tak. Dla mnie to jest pełne życie, czyli świadomy ja.
Mówiąc jeszcze właśnie o tych trudnościach ze zgłaszaniem przemocy, to też w takiej przestrzeni publicznej często słyszymy, że ta przemoc wobec mężczyzn jest wyśmiewana, jest przedmiotem żartów, podczas gdy z przemocy wobec kobiet raczej się nie śmiejemy. Ale właśnie takie hasła, jak kobieta mnie bije, jak takie prześmiewcze rysuneczki, to dodatkowo potęguje ten wstyd.
Wstyd i strach, tak. To są te takie dwa uczucia, w których po prostu bardzo często jesteśmy, jeśli mamy jakiś problem, choć nie lubię tego słowa, ale jeżeli mamy taką sytuację, w której nie umiemy sobie z nią poradzić, to właśnie zamykamy się, bo tak nas nauczono.
A strach, że może nam ktoś nie uwierzyć?
Też, ale widzę to bardziej w mniejszym stopniu. Strach bardziej przed tym, żeby w ogóle się odważyć o tym powiedzieć. To jest trudna sprawa i dlatego te statystyki mogą być właśnie tym trochę zafałszowane.
A czy bywa tak, że mężczyzna może nawet nie mieć świadomości, że jest ofiarą przemocy? Bo przemoc to przecież nie tylko przemoc fizyczna.
Bardzo często mężczyźni nie kontaktują się w sobie z tym, że są na przykład w związku poniżani.
I nie myśli chyba też o tym, że jest to przemoc, że jest ofiarą przemocy. Czyli zdarza się tak, że dopiero jak zaczną rozmawiać o jakichś konkretnych zachowaniach, działaniach, to dopiero do nich dociera, że to już jest przemoc, że to już pewna granica została przekroczona.
Ma to bardzo często słabe skutki, bo uciekamy bardzo często w nałogi. Właśnie przez to, że doświadczamy takich doznań, które robią nam dużą ranę w naszej duszy, ale nie potrafimy sobie z nią radzić, nie potrafimy rozmawiać o tym, co nas rani również, więc zaczynamy znajdować drugie ucieczki, a taką ucieczką jest choćby właśnie jakakolwiek używka.
Zaczęliśmy mówić właśnie o tych rodzajach przemocy, bo oczywiście jest też przemoc psychiczna, ekonomiczna, seksualna. Każdej z tych przemocy doświadczają również mężczyźni. Z raportu CBOS-u z 2019 roku na temat przemocy i konfliktów w domu wynika, że kobiety częściej deklarowały, że były bite przez partnerów i tutaj jest 12% do 8%, ale to mężczyźni częściej deklarowali, że doświadczali przemocy psychicznej. I tu jest ten odsetek podany 16% do 11%. Na pewno to są niedoszacowane wciąż, tak. Bo tych form przemocy jest bardzo dużo. Może powiedzmy, które zachowania są właśnie już nieakceptowalne i noszą znamiona przemocy?
Mężczyzna latami wyzywany jest na przykład przez swoją partnerkę od nieudateczników, impotentów. Użyję może takiego brzydkiego trochę słowa, ale ono też często, ty debilu, jest już przemocą psychiczną. W ogóle ta przemoc, o której mówimy, nie ma płci. Nie ma płci. Bądźmy trochę też sprawiedliwi w tym, żeby to też wybrzmiało, bo to jest bardzo ważne. Może to otworzyć po prostu komuś drogę do przemyśleń. Ja też zrobiłem sobie kilka takich notatek, w których zauważam, że ta przemoc jest na różnych poziomach. Widzę na przykład jakąś starą reklamę, w której kobieta stoi z wałkiem w domu. To już mogę określić przemocą. Taką reklamę po prostu traktuję jako taką stygmatyzującą.
Tak, upowszechniającą stereotyp, wyśmiewającą.
Właśnie, dokładnie. Przeżycia z tym związane są naprawdę bardzo ciężkie. Krytykowanie, poniżanie to jest też taki sposób psychicznego sterowania człowiekiem. Ale to nadal ma, proszę zauważyć, te podłoże wstydu, o którym na początku powiedzieliśmy.
Zwłaszcza, gdy odbywa się w towarzystwie, gdy jest to publicznie robione.
Oj tak, tutaj jest to bardzo
ciężkie. W gronie znajomych, niby żartem, żona krytykuje męża i na przykład robi to nagminnie.
Oj, to już tutaj jest naprawdę bardzo ciężki związek. Ale coraz więcej jest rozmów na ten temat i bardzo się cieszę, że jest coraz więcej też organizacji w ogóle, które zajmują się też tą tematyką. I to mówimy o różnych fundacjach, o stowarzyszeniach, także jest tego coraz więcej. Dzięki temu, że mamy internet, można sięgnąć po pomoc, chociażby na infolinię.
Właśnie, ta reakcja na przemoc, no ona musi nastąpić, ale bywa różna, bywa często nieprawidłowa. Zapewne zdarzają się przypadki, gdzie właśnie tak jak na początku mówiliśmy, na przykład nie uwierzy się osobie, która to mówi, bo to silny, dobrze zbudowany mężczyzna i załóżmy przychodzi i zgłasza, że jest ofiarą przemocy.
Gdzieś przeczytałem kilka takich opowieści, w których rzeczywiście zgłaszający taką przemoc domową, no jest po prostu wyśmiewany. Taki tekst, co jest, sobie z kobietą nie radzisz, ale też chcę podkreślić, że nie zawsze tak jest. Wręcz odwrotnie, bo znam drugą tego stronę, gdzie bardzo profesjonalnie podchodzi się do takiej sytuacji i bardzo często na posterunku na przykład policyjnym są te zgłoszenia przyjmowane bez naprawdę takich emocji, które mogłyby wywołać w mężczyźnie odwrót i ucieczka. Ale bardzo często słyszę się o tych negatywnych, choć wolałbym tego może nie upowszechniać tak bardzo, bo nie chciałbym kogoś obrazić i generalizować po prostu.
Ale jeszcze powiedzmy może o takim społecznym odbiorze tej przemocy, bo wydaje mi się też, że jest tak, że przemoc wobec kobiet jest zdecydowanie nieakceptowalna w społeczeństwie. Tak. Natomiast gdy to kobieta jest sprawcą, a mężczyzna ofiarą, zdarza się, że w tym społecznym odbiorze ta kobieta jest usprawiedliwiana. Czy pan słyszał o takich przypadkach? Czy pan również ma takie wrażenie?
No jest jak gdyby takie trochę społeczne przyzwolenie na to, że kobieta może się bronić w ten sposób, żeby użyć siły. No dobrze, tylko trzeba by było znać każdą historię oddzielnie, kto wywołał konflikt i kto się tu bronił.
Tak, czy to rzeczywiście była obrona?
Dokładnie. Więc tutaj każdy przypadek będzie oddzielny i nie ma tutaj już możliwości włożenia wszystkiego do jednego worka.
Czasem się słyszy, że na przykład kobieta zaatakowała mężczyznę, to no niekiedy pojawia się taka myśl, że pewnie się broniła. Mm-hmm. Być może była w sytuacji takiej, gdzie została do tego zmuszona. Też słyszałam taki przykład dający do myślenia, że gdy kobieta zdradzona wymierzy mężczyźnie policzek, to jest taki odbiór, należało mu się. Ale spróbujmy sobie odwrotną sytuację wyobrazić. Wtedy to już...
No to jest jakby ten policzek jest karą, tak? Za jakiś czyn, którego mężczyzna dokonał.
Ale gdy to mężczyzna uderzy kobietę,
no to już jest zdradziła. Przemoc. I tak. Właśnie dochodzimy do tego akceptowania społecznego pewnych zachowań. Myślę, że każda przemoc fizyczna, i tak jak podkreślałem wcześniej, niezależnie jest od płci. Bicie kogoś po prostu nie powinno być akceptowalne. Czy to będzie nasz tato, mama, czy to będzie nasza siostra, czy brat, czy dziadek, czy ktokolwiek, w ogóle nie powinno to być akceptowalne. To jest po prostu przemoc. I ci, którzy jej doświadczają, bardzo często też powtarzają ten schemat. Proszę o tym też pamiętać.
Później.
Tak. Tą trzecią taką stroną są na przykład dzieci, które są bardzo często obserwatorem zachowań swoich opiekunów. I znowu mówię o takim wbijaniu gwoździa, gdzie wcześniej to powiedziałem, gdzie tych obserwacji nagle mamy dużo w swoim życiu. Widzimy, że tak można robić. No nie.
Mówiliśmy o tej reakcji na przemoc, gdy jesteśmy świadkami takich zachowań, reagować, bo często jest tak, że nie będę się wtrącał, to nie moja sprawa. Pokutuje coś takiego w nas, że nie wychylamy się i nie reagujemy. Później bywają bardzo różne tragiczne konsekwencje. To samo też dotyczy przemocy wobec mężczyzn.
I tutaj rzeczywiście to, co jest moją taką właśnie dziedziną w męskich kręgach, to jest też obserwowanie to, jak kobiety od wielu, wielu pokoleń radzi sobie ze swoimi problemami domowymi. Może być też w nich przemoc, kiedy kobiety zbierają się właśnie, można powiedzieć, w nawiasie, w takim kręgu, w którym opowiadają, słuchajcie, ale ja mam problem z mężem taki i taki, mam problem ze swoim teściem, nie wiem, bratem i tak dalej, i opowiada o tej przemocy, która tam jest. No jakoś u nas dziejowo to trochę zaginęło wśród mężczyzn i rzadko nam się zdarza, choć coraz częściej, z tego się bardzo cieszę, że są takie kręgi, w których mężczyźni zaczynają rozmawiać i bardzo się cieszę, że nie rozmawiają na przykład wtedy przy tak zwanej wódce. Tak, każdy środek zmieniający świadomość nie jest w ogóle przychylny do tego, żeby prowadzić takie rozmowy, bo one są po prostu wtedy niepoważne, a my chcemy porozmawiać, my mężczyźni, poważnie na takie tematy.
Więc zatrzymajmy się przy tych męskich kręgach. Co to właściwie jest?
Co to właściwie jest? To jest taka bezpieczna przestrzeń, w której są pewnego rodzaju zasady. Jedną z takich głównych to jest to, co jest w kręgu, pozostaje w kręgu. Ja dlatego też mam trudność czasami w opowiadaniu historii mężczyzn, z którymi jestem w tym kręgu, dlatego że musimy być bardzo anonimowi w tym wszystkim, o czym opowiadamy jako moderatorzy. Jest nas kilkunastu tylko w Polsce, na razie z Fundacji Maskulinum. Następne kursy już są prowadzone, więc będzie nas trochę więcej. No ja tutaj na Okręgu Podlaskim jestem sam. To trochę też dla mnie smutne, bo północna część od Warmińsko-Mazurskiego w dół Polski jestem sam jeden. A reszta chłopaków to jest od centralnej Polski na zachód. No i szukamy tutaj też osób, które mogłyby być takimi też moderatorami. Chcielibyśmy, żeby było trochę tego więcej, po to, żeby właśnie mężczyźni mogli porozmawiać o swoich sprawach, o swoich sukcesach, o swoich problemach, no i o tym, co się dzieje często u niego, w jego środowisku, w jego domu.
A mężczyźni zgłaszają się? Chcą o tym rozmawiać? Bo mówiliśmy o tych problemach, o tym otworzeniu się, o zdjęciu tej zbroi, że to nie jest takie
proste. No właśnie. Tu już z tego takiego naprawdę dobrze znanego mi podwórka. Zacząłem swoją działalność w maju i pod koniec maja ruszyłem z pierwszym kręgiem, ale proszę mi wierzyć, na zbieranie chętnych do tego kręgu było naprawdę bardzo karkołomne. Powstała już druga grupa. W takich grupach jest około 10 do 15 mężczyzn i to, powiem szczerze, zajęło mi około 49 dni od momentu, kiedy ogłosiłem taki nabór dla chętnych do męskiego kręgu. To bardzo długo, bo mam już doświadczenie od innych kolegów moderatorów, którzy w tej przestrzeni już zdążyli na przykład zebrać 2, 3, 4 grupy. No tutaj tak myślę, że jesteśmy bardziej zamknięci.
Czyli widać ten opór.
Widać, ale ten opór to właśnie strach. To też wstyd przed tym, żeby zacząć zdejmować z siebie tą zbroję i móc rozmawiać. Tak, to stereotypy.
Jeśli chodzi o kobiety, to naturalne papskie wypady, chociaż męskie też w sumie przecież, tak? Spotkanie z kolegami, tylko wtedy właśnie tak jak pan mówi, to takie spotkanie z kolegami to bardziej się właśnie kojarzy z jakąś rozrywką, z oglądaniem meczu, a nie z czymś takim poważnym jak właśnie męskie kręgi, gdzie mówi się o problemach, o tym, co się czuje, o emocjach, o tym wszystkim bardzo trudnym, co w nas jest.
No ja ostatnio wyeksperymentowałem jedną rzecz i na swoim fanpage'u wrzuciłem taki bardzo delikatny mem, czego nie robimy na męskich kręgach. I tam jest pokazany taki mężczyzna z touchpadem od konsoli gra, a z tyłu chłopcy próbują pomagać mu w tej grze. No tego nie robimy, to fakt. No trzymamy się pewnych ram, ja tego tam też jestem, ale też jestem w ogóle uczestnikiem, tak jak każdy w tym kręgu i rozmawiam też o swoich sprawach, więc tam się buduje duże zaufanie. Bardzo ciekawa narracja. Mamy też na przykład taką zasadę, w której rozmawiamy nie przerywając drugiemu. I to jest czasami ciężkie, ale łatwe do nauczenia w pewnym momencie, kiedy wszyscy to robią. I stawiamy na przykład na końcu swojej wypowiedzi słowo na przykład kropka.
I dopiero wtedy można
i wtedy tak, ktoś się włącza do rozmowy. Nawet to działa tak, że prosimy przed tą kropką jeszcze, mówi, słuchajcie, co wy na ten temat powiecie? Męski krąg jest trochę takim ojcem zbiorowym. Ja dosyć często tą narrację słyszę, że przyszedłem tutaj, jestem już na którymś tam spotkaniu, widzę, co tutaj się dzieje, ja dostaję ogromną moc z tej takiej męskiej energii, w której dostaję takiego ojca. No, to też temat może na inną audycję, ale to jest ciekawy.
Mówił pan, że to, co w męskim kręgu, zostaje w męskim kręgu, ale tak może bardzo ogólnie, czy z tych rozmów wyłania się taki obraz mężczyzny, który no, jest tą ofiarą przemocy, że dochodzi do takich sytuacji, że rzeczywiście pan widzi z tych rozmów, że statystyki są mocno niedoszacowane?
No tutaj do statystyki bym się raczej nie porównał, ale tak, są takie rozmowy, w których po prostu ja jako obserwator i moderator wyłapuję, że one rzeczywiście się dzieją. Ale kiedy schodzimy już na taki głębszy poziom rozmowy między mężczyznami, proszę pamiętać, że od maja dopiero jesteśmy, a spotkania są co 3 tygodnie, na 3 godziny, więc tutaj jeszcze jesteśmy na takim poziomie, gdzie badamy troszeczkę się jeszcze, ale ja już wyłapuję takie historie, co nie znaczy, że w ogóle rozmawiamy tylko i wyłącznie o związkach, proszę tego tak nie odbierać.
A gdy okaże się, że no pan bądź inni uczestnicy zaobserwują, że ktoś właśnie ma duży problem właśnie z przemocą, że jest ofiarą przemocy, czy wtedy reagujecie? Czy najpierw trzeba to uzgodnić z tą konkretną osobą? Czy można zgłosić taką przemoc gdzieś? Jak to wygląda?
To wychodzi tak, że można poprosić o tak zwany feedback. Można też z drugiej strony posłuchać podobnej historii, gdzie bierzemy takie odniesienie trochę wtedy do siebie.
Czyli nie jestem z tym sam, że inni mają podobnie.
Ach, to bardzo częste. Wiesz, co
ach,
mówię?
Ty też masz tak samo.
Tak, nagle trzeci, czwarty uczestnik się włącza też do tej rozmowy i mówi, słuchajcie, no nie wiedziałem, ale u mnie jest tak samo, a myślałem zupełnie inaczej, że ja jestem w życiu z tym sam. To już jest duże wsparcie. Ale też oglądamy to potem naokoło, badamy ten teren i rozmawiamy o tym. I to, co jest dla mnie, jako mężczyzny, który potrafi czuć uczucia i widzieć i je nazywać, jest piękne. Bo odgrywają się niesamowite sceny, w których dostaję odpowiedzi, słuchaj, ale ty myślisz o sobie, że jesteś, nie wiem, słaby? Nie. My ci widzimy jako silny, taki odważny, ale nie przemocowy. Jest agresywny w swojej męskości, bo ta męskość jest taka trochę w nas agresywna, ale trzeba odróżnić dwa pojęcia, agresja od przemocy. Ja zauważam takie rzeczy i widzę, obserwuję je i znam je z wielu różnych historii, nie mówię o tylko kręgowych. To jest piękne do oglądania, co się dzieje, bo ten proces takiego właśnie wzmacniania w swojej męskości jest naprawdę fajny, a nie mówimy o męskości stereotypowej, tylko bardziej o tym, że tworzymy nowy rodzaj trochę męskości, taki bardziej współczesny, dopasowany do naszych czasów, wychodząc właśnie z tych starych stereotypów.
Pamiętajmy też o tym, że przemoc psychiczna, no nie zostawia sieniaków, ale ogromny ma wpływ na psychikę i takie tłamszenie w sobie jakiegoś zła, którego doświadczamy, może prowadzić do bardzo, bardzo poważnych konsekwencji, bardzo traumatycznych, do tragedii wręcz. A mówię tutaj o tym, że wielu mężczyzn targa się na swoje życie.
Powiem o tej statystyce.
Bo ona jest przerażająca.
15 samobójstw dziennie w naszym kraju. 12 to mężczyźni.
Czyli zdecydowanie częściej mężczyźni niż kobiety targają się na własne życie.
Tak, i jest to proces już wieloletni tak naprawdę. Tutaj dodam też do tego, że około 45% w takim badaniu, około 45% mężczyzn, odpowiadając na pytanie, co jest w życiu dla niego, można powiedzieć, najważniejsze, to odpowiada, że ta relacja z kobietą. nawiązując do właśnie tych samobójstw, ja nie mówiłem o próbach samobójczych, tylko ja mówiłem o dokonanych skutecznych samobójstwach. Mężczyźni mają tą tendencję do nieradzenia sobie właśnie emocjonalnie w momencie, kiedy rozpada im się związek.
Więc ważne, żeby o tym mówić, żeby móc to jakoś wyrazić, żeby nie dusić w sobie tych emocji, tylko
pójść do specjalisty tak naprawdę. Jeżeli jesteśmy na skraju, naprawdę na takim dnie, ja to często mówię, że łyknęliśmy tego mułu z dna jeziora, to już wtedy jest bardzo taka czerwona flaga, w którym musimy trafić w dobre ręce. Czy to będzie poprzez infolinię, czy to też zgłoszenie się właśnie na numer 112, czy do męskich kręgów po to, żeby przyjść i wyrzucić coś z siebie, po to, żeby porozmawiać w ogóle na ten temat, to możemy tam na przykład dostać taką informację, słuchaj, a nie myślałeś o tym, żeby pójść do specjalisty? Może jakiś psycholog, psychoterapeuta będzie w stanie ci pomóc? Wspieramy się też czasami w ten sposób i mówimy o tym, że to jest dobre miejsce i nie można po prostu iść tam ze strachem, choć on i tak w nas trochę będzie. Sam to wiem po sobie, nawet to teraz czuję, bo pamiętam te chwile, kiedy wiele lat temu tam trafiłem. No tak, ale to też taka stygmatyzacja, że jeżeli prosi się o pomoc, to nie męskie. Proszę zauważyć.
Czyli znowu ten stereotyp.
Tak. No i jeżeli pójdziemy do psychologa, no to już może w tym młodszym pokoleniu jest inaczej, ale w moim było to niedopuszczalne. No przecież to wariat.
I mężczyzna.
Chory psychicznie, mężczyzna. To wstyd. Nie i tyle. I radźmy sobie z tym sami. A potem stajemy na, nie wiem, kawałku dachu. To smutne.
Żeby nie kończyć tak smutno, to widzi pan jakieś zmiany też pokoleniowe, prawda? No bo pan mówi, troszkę tak się zmienia. Wy też próbujecie budować inny rodzaj tej męskości.
Mm. Nową tożsamość.
Nową tożsamość. Udaje się?
Udaje. Udaje. No mam sukcesy, w tym i osobiste, i sprzed wielu lat, z którymi gdzieś tam pomogłem jakiemuś mężczyźnie stanąć bardziej na nogi, po to, żeby mógł pójść swoją drogą. Ja tak naprawdę opowiadałem o sobie, o swoich przeżyciach, po to, żeby on mógł zinterpretować to ze sobą, porównać, zobaczyć, wyciągnąć wniosek, a potem nagle mówi, wiesz co, to już moja droga, tu pójdę sam, poradzę sobie z tym. Czyli byłem takim dawcą tej dobrej takiej energii, po to, żeby można było pójść dalej i przeżyć. Ale też mogę, bo dostałem taką zgodę od jednego z mężczyzn, który zgłosił się do naszej fundacji. Zapytał nas, czy mógłby być darczyńcą. Darczyńcą w kontekście takim, czy może wspomóc na przykład finansowo jakiegoś mężczyznę, który jest ofiarą przemocy, tak jak on był. Kiedy człowiek dostał tą pomoc, on wyszedł z tego toksycznego związku, w którym był ofiarą, poradził sobie z tym, miał drogę właśnie poprzez specjalistę. Smutną tylko taką rzeczą w tym wszystkim było to, co mi powiedział, że szukając pomocy poprzez internet, żeby znaleźć sobie miejsce, w którym mógłby dostać taką pomoc i wpisując sobie właśnie pomoc dla mężczyzn. Ja nie pamiętam, w jakim to kontekście było dokładnie wpisane. Znalazł naszą fundację, gdzieś była daleko, daleko wlinkowana, ale jako jedyna. I tutaj muszę podkreślić, że fundacja w ogóle jest od 11 lat. Ale już od kilku lat, dosłownie może od 2-3, rozmawia się coraz częściej na temat nie tylko samej przemocy do mężczyzn, ale w ogóle o męskości i o tej takiej właśnie tożsamości, którą warto budować już dziejowo, inną trochę. Jest tak, że są mężczyźni, którzy przeszli już tą drogę i pomagają też innym i wszystkich tych nakłaniam do zgłaszania się do nas, do fundacji.
Zachęcamy do szukania tej dobrej drogi i mówienia o sobie, o swoich problemach, dzielenia się nimi, nie ukrywania, bo to do niczego dobrego nie prowadzi, a dzielenie się jak najbardziej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Naszym gościem był Adrian Mikołajewicz z Fundacji Maskulinum, moderator Męskich Kręgów w Białymstoku.
Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.